Więcej serca
i mniej barier.
Tatiana Slowi, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj razem z moimi gośćmi, lekarzami, Przemysławem Bojarzyńskim i Piotrem Glimasińskim, porozmawiamy o bezdomności, o bezdomnych na ulicy, ale nie tylko. Panowie jesteście od lat już związani z przychodnią Dr. Oli. To jest bardzo wyjątkowa przychodnia działająca przy sopockim Caritasie. Opowiedzmy o niej. Co to jest za miejsce?
No, rzeczywiście, jak powiedziałaś, to jest taki dosyć unikalny twór. No, w skrócie, właściwie to jest taka grupka lekarzy, wolontariuszy, ale też w większości studentów, którzy po prostu dwa razy w tygodniu, poniedziałki i czwartki, staramy się świadczyć takie usługi medyczne, że tak powiem, dla osób w kryzysie bezdomności. No i w gruncie rzeczy właściwie zajmujemy się, a przynajmniej staramy się zająć wszystkim tym, z czym te osoby do nas przyjdą, zarówno tak od strony medycznej, jak i od takiej socjalno-społecznej.
Przychodnia imienia dr Oli przede wszystkim przyjmuje faktycznie osoby w kryzysie bezdomności. Tak jest w praktyce, to jest przychodnia w pełni darmowa. Wszyscy, którzy w niej pracują, pracują jako wolontariusze. Czy zdarza się, że przychodzą do was osoby, które nie są w kryzysie bezdomności, a z jakichś przyczyn wolą pojawić się w waszej przychodni?
Tak, w 2023 roku tak policzyliśmy, że około kilka procent pacjentów właśnie nie żyło na ulicy, nie żyło w schroniskach, lecz żyło w mieszkaniach. I dlatego też ja bardziej wolę mówić o naszych pacjentach, naszej takiej grupie docelowej, to właśnie wykluczenie społeczne. Osoby, które nie mają równego dostępu do takich podstawowych usług, czy potrzeb, jak my mamy normalnie na co dzień.
Zdarzali się wśród waszych pacjentów także chociażby na początku tego kryzysu migracyjnego wywołanego wojną w Ukrainie, chociażby grupy uchodźcze, to także były i pacjentki, i pacjenci, którzy się do was zgłaszali. Ja tutaj apeluję do słuchaczy, szanowni słuchacze, jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia, kiedy musieliście reagować na osoby w kryzysie bezdomności, kiedy zawiadamialiście służby, to napiszcie do nas 603-06-06-06, a być może widzieliście kogoś, ale nie zareagowaliście, bo czuliście się zaniepokojeni, że coś może wam się stać. To także proszę, podzielcie się z nami tymi refleksjami. No właśnie, ale wracając do waszych pacjentów, to są osoby w kryzysie bezdomności, ale nie tylko. A kim są wolontariusze?
W tym momencie jesteśmy w takiej fajnej sytuacji, że mamy rzeczywiście bardzo dużo lekarzy z takim pełnym prawem wykonywania zawodu, co jest dla nas bardzo dużym sukcesem, bo w większości są to osoby, które zaczęły u nas pracować rok, dwa lata temu i zostały z nami do tej pory. Wtedy jeszcze początkowo jako studenci, później lekarze stażyści. I mamy też grono właśnie takich osób znajdujących się gdzieś tam na tych wyższych latach studiów medycznych, które do nas dołączają. Natomiast też nie zamykamy się na osoby, bo tak jakoś wyszło, że w większości to są studenci kierunku lekarskiego i lekarze. Natomiast my bardzo jesteśmy chętni, właściwie bardzo byśmy chcieli, żeby to było też osoby o różnym jakby wykształceniu medycznym, tak? Czyli pielęgniarki, ratownicy. Gdzieś tam też się takie pojedyncze osoby zdarzają i bardzo byśmy takie zapraszali w nasze szeregi.
Wy, panowie, i to właściwie też trochę profil innych wolontariuszy, oprócz tego, że działacie w przychodni, która działa dwa razy w tygodniu. Dyżury są oczywiście różne, niektórzy pracują w tej przychodni dwa razy w miesiącu, inni faktycznie co tydzień. To pracujecie także w normalnym systemie opieki zdrowotnej, w POZ-ach. Zapytam bardzo kolokwialnie. Dlaczego wam się chce? Ja byłam w tej przychodni. To nie jest wdzięczna praca. Pacjenci nie zawsze są wdzięczni. Mówię tutaj o przychodni dr Oli.
Czyli ja tak powiem, że to właśnie jest bardzo wdzięczna praca. Nie w kontekście tego, nie zawsze w kontekście tego, co pacjent wyrazi, ale takiego poczucia jednak tego, że to jest ważne, że równy dostęp do usług medycznych jest jakby celem sam w sobie. I No i ja uważam, że akurat praca moja w zakresie pomocy społecznej, współpraca z wieloma organizacjami, nie tylko regionalnymi, ale również ogólnopolskimi, to niesamowicie dużo satysfakcji mi sprawia i takiego spełnienia zawodowego.
No i trzeba też przyznać, że w każdej dziedzinie medycyny znajdują się pacjenci, którzy są mało wdzięczni i jakby każda ma jakieś tam swoje minusy. I na dobrą sprawę u nas w przychodni jakoś nie trafiają nam się, znaczy zdarzały się pojedyncze gdzieś tam sytuacje takich niezadowolonych, powiedzmy, pacjentów. Natomiast tak porównując do takiej codziennej pracy, właśnie na przykład w moim przypadku w POZ-cie, to nie jest jakaś spektakularna różnica.
Z czym przychodzą do was pacjenci do przychodni dr Oli?
Tak chyba głównie troszeczkę się wyspecjalizowaliśmy, można powiedzieć, w leczeniu ran przewlekłych i rzeczywiście z tym pacjenci jakoś trafiają najczęściej, bo też najwięcej możemy w tej kwestii zrobić, ale tak naprawdę oni przychodzą ze wszystkim, co ich w jakiś tam sposób niepokoi. To zdarzają się pacjenci nawet z przeziębieniem gdzieś tam w takim sezonie, z jakimiś drobnymi albo mniej drobnymi urazami. Zdarzali się pacjenci na przykład z bólem w klatce, który okazywał się zawałem i nie raz, nie dwa musieliśmy wzywać pogotowie.
Czy zdarza wam się także wyłapać choroby, które wymagają bardziej skomplikowanego leczenia systemowego, pacjenci onkologiczni i tak dalej?
Tak, zdarzało się u nas właśnie też, gdybyśmy może taką pierwszą bramką, natomiast mimo wszystko było to często interwencja zbyt późna, więc no, tak jak Przemek mówi, ponad połowa naszych pacjentów zgłaszała się do nas z powodu ran w 2023 roku, ale ta druga połowa to też były czy jakieś prozaiczne kwestie, czy po prostu nieleczone choroby przewlekłe. Z wielu powodów, wydaje mi się głównie tego, że na ulicy ostatnim twoim zmartwieniem jest to, jakie tabletki bierzesz, czy nie bierzesz.
No, najpierw musimy zadbać o to, czy nam pada na głowę, czy nam nie pada na głowę, czy możemy się schować gdzieś przed zimnem i gdzie po prostu możemy się spokojnie położyć, żeby zasnąć. No właśnie, wy bardzo mocno wchodzicie w życiorys waszych pacjentów, bo musicie także wiedzieć takie rzeczy. Nie ma w terminologii medycznej, nie ma wśród specjalizacji kogoś takiego jak lekarz ulicy, lekarz streetwalker, ale myślę sobie o tym, że de facto w praktyce jesteście. Jest specjalny rodzaj lekarza, lekarek, którzy z tym pacjentem z ulicy, dosłownie z ulicy pracuje. Co widzicie, czego nie widzi się na przykład w przychodni często?
Na pewno częściej zdarzają nam się w przypadku tych ran, o których już wspominałem, rany o dosyć dużej powierzchni. To wydaje mi się, że to jest coś, co już jednak gdzieś tam takiej przeciętnej osobie, czy tam przeciętnemu lekarzowi się nie zdarza. A dużo więcej też na pewno zdarza nam się takich chorób, jak na przykład świerzb, tudzież pokryzienie przez jakieś pluskwę.
Niewydolność żylna w znacznie wyższym stopniu zaawansowana niż u wielu innych pacjentów. No i głównie takie choroby już, co występują standardowo w populacji.
Tak, mamy pacjentów, których leczymy z powodu nadciśnienia, pojedyncze, które gdzieś tam udaje nam się utrzymać leczenie, na przykład cukrzycę. W większości jednak to są to takie stany, powiedzmy, półostre, tak? Niekoniecznie wymagające hospitalizacji, ale też niekoniecznie jest to jakieś takie leczenie bardzo przewlekłe.
Ale również częściej zdarzają się osoby, szczególnie my jeszcze nie mieliśmy w przypadku podejrzenia czy skierowania z tego powodu, ale zdarzały się osoby po leczeniu gruźlicy, bo to również jest ważny, taki dość pomijany temat, jak często właśnie w wykluczeniu społecznym ta gruźlica występuje.
Mówimy o tym, że porównując tych pacjentów do pacjentów z normalnej opieki systemowej, chociaż to nie jest tak, że bezdomnych nie ma w szpitalach, tylko właśnie, kiedy osoba w kryzysie bezdomności trafia do opieki systemowej, to proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, zazwyczaj trafia tam przez SOR.
Tak.
No, są na to dane, jak w Kanadzie jest prowadzony rejestr zdarzeń medycznych osób, które się bezdomności, gdzie ponad 90% tam trafiało przez SOR właśnie do szpitali. Dwa razy dłużej przebywały w szpitalach z powodu właśnie tych głównie społecznych. U nas w Polsce nie mamy podobnych danych, nie mamy podobnych rejestrów, nie ma publikacji takich. My dopiero teraz ubiegamy się o to i działamy w tym zakresie również w Ministerstwie Zdrowia.
My, czyli kto? Powiedzmy, bo jesteście grupą lekarzy, którzy faktycznie zrzeszają się jako lekarze ulicy, tak was nazwijmy.
Znaczy ja mówię bardziej o takich szerzej, nawet powiedziałbym, medykach ulicy, którzy działają przy Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązania problemu bezdomności, gdzie obecnie mamy tą możliwość dzięki posłance Marcinie Zawiszy działać w zakresie parlamentarnego zespołu do spraw zakończenia bezdomności. I również tam nagłaśniamy te problemy zdrowotne osób w kryzysie bezdomności, proponujemy rozwiązania i rekomendacje i pracujemy nad tym, żeby faktycznie nie ignorować problemów społecznych, a je aktywnie rozwiązywać.
Czy z waszej perspektywy ten kryzys bezdomności da się rozwiązać? Bo to jednak bardzo szerokie i głośne życzenie.
Sądzę, że w jakimś stopniu na pewno. A czy takie stuprocentowe rozwiązanie może kiedyś w przyszłości, byłoby bardzo fajnie. A natomiast na pewno dużo w tej kwestii da się zrobić. A dużo dałoby się też zmienić i poprawić w takim aspekcie tego, że bardzo dużo jakby kosztów i tak ta bezdomność jakby istnieje i tak jakby my ponosimy duże koszty związane z jakimiś interwencjami medycznymi czy policji, z tymi pobytami na SOR-ze czy szpitalu, zazwyczaj też przedłużającymi się z tego powodu. I gdybyśmy mieli taką możliwość, może świadomość bardziej, albo umiejętność przekierowania tych wszystkich wysiłków, które i tak w tym systemie są wkładane w pomoc osobom gdzieś tam w kryzysie, a wtedy być może byłoby super.
My jako słuchacze, jako laicy najczęściej na osoby w kryzysie bezdomności natrafiamy na ulicach. Wy zaglądacie także do schronisk. Czym się różnią ci mieszkańcy schronisk, osoby w kryzysie bezdomności ze schronisk od tych, których zazwyczaj spotykamy w przestrzeni?
To ja się odwołam do badań, które prowadzę razem z Zakładem Zdrowia Publicznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie przeanalizowaliśmy właśnie dane, jakie są dostępne właśnie w systemie Phoenix, Towarzystwa Pomocy Beata Alberta. I na przykład jedna taka rzecz, która bardzo rzuca się w oczy, że u nas w przychodni w 2023 roku ponad połowa pacjentów zgłosiła się z powodu ran. Natomiast w schroniskach z ranami osób było w tym samym roku 3% chyba, jak dobrze pamiętam. To realnie pokazuje właśnie jak, znaczy to też wiemy dobrze, jak parę tygodni w schronisku potrafi po prostu diametralnie zmienić stan zdrowia osoby. Dostęp do łóżka, ciepłej wody, czystej pościeli, posiłków, kąpieli. To jest coś, co 100 lat temu, jak nie była całej medycyny dzisiejszej, tak się leczyło choroby, tak polegały szpitale.
Zapewnijmy więcej schronisk, zapewnijmy więcej mieszkań, a zaoszczędzimy na leczeniu.
Tak, ja jeszcze chciałbym się tak odnieść do takiej mniej naukowej perspektywy, a właśnie mojego pierwszej wizyty w schronisku, gdy okazało się, że tam mieszkają ludzie, którzy tak mijając ich na ulicy nie powiedzielibyśmy, że to są osoby bezdomne, a że to często były osoby, które na przykład miały stałą pracę, a stałe zarobki, czyli to też coś, co wydaje nam się takie nielogiczne. Jeżeli ktoś pracuje, to dlaczego nie jest w stanie sobie pozwolić na przykład na mieszkanie? Ale niestety tak się czasem zdarza z różnych gdzieś tam powodów, że to nie zawsze jakby jest tak, że osoba, która trafia na ulicę, to zupełnie nic jakby z tym faktem nie robi.
Proszę Państwa, my już za chwilę wrócimy w studiu Radia Gdańsk do rozmowy na temat tego, jak możemy te bariery także istniejące w naszej głowie, pewne stereotypy zmieniać na temat tych osób żyjących w kryzysie bezdomności i jak znaleźć sobie więcej uważności, więcej odwagi na to, żeby reagować na tych, których widzimy na ulicy, szczególnie zimą, nawet taką ciepłą, jaką mamy teraz. Zapraszam Państwa także do SMS-owania 603-06-06-06.
Więcej serca
i mniej barier. Dziś przypominam o kryzysie bezdomności, także o osobach będących w kryzysie bezdomności, o ich funkcjonowaniu w systemie opieki zdrowotnej, a także o tym, jak reagować, kiedy widzimy osoby będące w kryzysie na ulicy, szczególnie zimą. Razem z moimi gośćmi przypomnę lekarze przychodni imienia dr Oli działającej przy sopockiej Caritas. To Piotr Glimasiński, Przemysław Bojarzyński. I do pana, panie Przemku, pytanie. Pan wcześniej wspomniał o tym, że często widzimy osoby na ulicy, które są w kryzysie bezdomności, ale my ich o to nie podejrzewamy i po prostu mijamy ich tak jak każdego innego przechodnia. A tych, których kojarzymy z kryzysem bezdomności, widzimy w różnych kryzysach. Także związanych z ich kondycją psychiczną, kondycją związaną z nałogami takimi i innymi. I budujemy według nich obraz wszystkich, którzy w tym kryzysie bezdomności tkwią. No to tak ogólnie, dlaczego ludzie lądują w schroniskach? Dlaczego ludzie są w tym kryzysie?
Ogólnie to bardzo trudno powiedzieć, ale no, na pewno to jest coś, znaczy to jest coś, co bardzo rzadko zdarza się tak z dnia na dzień. A na ogół to jest jakiś taki proces, który latami wyczerpuje jakieś możliwości, zasoby danej osoby i koniec końców ta osoba po prostu trafia na ulicę. A często bardzo to też są takie złożone mechanizmy, tak? To mogą być na przykład brak wsparcia rodziny jakiejś czy innych bliskich osób, albo na przykład wsparcie, które wygląda tak, że właściwie jest ciągłym podcinaniem skrzydeł takiej osobie. To mogą być problemy jakieś finansowe, jedna, dwie złe decyzje. To mogą być na przykład jakieś problemy zdrowotne, które doprowadziły do tego, że taka osoba nie była w stanie dalej na przykład pracować.
Nie sposób nie zapytać. Panie Piotrze, jaka jest korelacja pomiędzy kryzysem wynikającym z nałogu, a kryzysem bezdomności?
Tego przyznam, że nie wiem, bo nie ma to badań i trudno powiedzieć, co jest skutkiem, a co jest przyczyną, jak chodzi o nałóg i bezdomność, ale tak jak właśnie Przemek mówi, jest to znacznie, znacznie bardziej złożony kryzys niż tylko kwestia nałogu czy jego braku.
Teraz, żeby też rozszerzyć trochę perspektywę słuchaczom, ci pacjenci, którzy trafiają do systemu przez SOR, no często są nietrzeźwi, chociaż to nie jest zasada. Ci, którzy przychodzą do was, do przychodni, w momencie istotnej choroby, często, no to bywa różnie. Zazwyczaj nie są pod wpływem alkoholu.
My właściwie tego nie sprawdzamy, dopóki taka osoba nie jest w stanie, który na przykład w jakiś tam sposób zagrażałby, powiedzmy, bezpieczeństwu wolontariuszy, albo w jakiś sposób utrudniał wykonywanie naszych czynności, my nie pytamy tych osób, nie sprawdzamy ich na pewno alkomatem. Poruszamy oczywiście czasem, jak już zdobędziemy trochę zaufania do takiej osoby, natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że po prostu można w pewnym momencie przestać pić. Taka osoba nawet, która ma pełne wsparcie gdzieś tam bliskich i rodziny i ogólnie systemowe, to jest i tak wciąż bardzo trudne zerwać z jakimkolwiek nałogiem w momencie, w którym pojawia się fizyczne uzależnienie. Dlatego my nie wymagamy na przykład i jakby nie sprawdzamy tego u osób, które tak naprawdę mają bardzo niewielkie wsparcie gdzieś tam dookoła siebie. No.
Przychodzą do was osoby chore, ale jak często zdarza się, że sprowadza ich do przychodni osamotnienie i to, że czują, że to jest miejsce, które w jakiś sposób przywraca im godność, przywraca im możliwość rozmowy. Czy zdarzają wam się tacy pacjenci?
To znaczy, nie zdarzyło nam się, że pacjent nam to powiedział wprost oczywiście. Wykluczenie społeczne jakby jest tym czymś również trudnym do przyznania się.
Chodzi mi o to, czy przychodzą do was pacjenci, których problemy zdrowotne potencjalnie nie są tak poważne, a jednak postanowili przyjść.
Ale tak, to nie zmienia faktu, że obserwujemy to wśród naszych pacjentów, jak sama wartość relacji tego, że faktycznie rozumiemy tą osobę, nie oceniamy jej i jakoś staramy się ją wesprzeć w tym, mimo że ona czasami bardzo takie, nie do końca tego wsparcia czasami chce, mimo że go potrzebuje, a mimo to przychodzi. To są też bardzo czasami skomplikowane i trudne relacje, ale tak, ta relacja jest niezwykle ważna.
Bo są tacy pacjenci, którzy przychodzą już do was od tych 3-2 lat. Poproszę trochę bliżej mikrofonu.
Tak, no na pewno jest jeden taki pacjent, który jest z nami od samego początku, więc przychodzi tam nawet dłużej niż ja. Są pacjenci, którzy pojawiają się, na przykład pojawiają się i znikają. Przez jakiś czas, powiedzmy, jest lepiej, nic nie potrzebują jakiejś takiej nagłej pomocy. Później, jak coś się stanie, to się pojawiają. Natomiast... Tak, rzeczywiście są tacy pacjenci, którzy do nas wracają, którzy są z nami dosyć długo i z którymi na pewno jakąś tam relację mamy i o których wiemy troszeczkę więcej. I czasem też po prostu staramy się im pomóc nie tylko od takiej strony medycznej, ale od takiej właśnie strony społecznej. Czy czasem nawet zdarzyło mi się, że przyszedł do nas nasz stały pacjent, który był świeżo po śmierci swojego dziecka. I po prostu jedyne, co wtedy, znaczy ja akurat byłem na dyżurze, no to po prostu wtedy z nim chwilę porozmawiałem.
Potrzebował wsparcia takiego ludzkiego.
Tak, on przyszedł chyba pod pretekstem potrzeby jakiejś recepty albo zmierzenia ciśnienia, czegoś w tym stylu. Natomiast jakby no to był ktoś, kto do nas przychodził też już wcześniej, no i jakby ja zauważyłem, że coś jest nie tak, że jakby na co dzień ta osoba tak nie wygląda.
Czy ci pacjenci wasi z przychodni imienia dr Oli, a także tych, których spotykacie w innych działaniach ulicznych, bo wspieracie także między innymi Stowarzyszenie Adiutare i to nie jest jedyne pogotowie o takim profilu, z którym pan, panie Piotrze, współpracuje. Pracuje pan także w przychodni socjalnej, jeżeli dobrze
pamiętam. Pogotowie socjalnym dla osób nietrzeźwych, działając na zasadach izby trzeźwień. I jest to miejsce, które ma dużo legend na pewno wśród słuchaczy. Natomiast ja sam z perspektywy lekarza to uważam, że jest to miejsce, które realnie ratuje życie. I dzięki ciężkiej pracy policji i straży miejskiej osoby nie zamarzają nietrzeźwe na ulicy. Mhm. Również osoby bezdomne, które są tam no, 1/3 pacjentów. Natomiast dzięki temu po prostu, że interesują służb, one realne po prostu są przywożone tam, lekarz bada na miejscu, ocena ich stan zdrowia, czy nie jest na przykład kwestia tej hospitalizacji konieczna i te osoby no, mogą jednak no, jako ich wytrzeźwieć, ale również nie zamarznąć w miarę godnych warunkach.
Gdybym miała skrócić ten proces, jeżeli chodzi o izbę wytrzeźwień, to jednym pomaga się w ogóle budzić, bo nie zamarzają na ulicy, a czy dla innych to jest taka bolesna pobudka, że budzą się tam, gdzie budzą i to daje im do myślenia?
Znaczy no, większość osób, które trafiają na izby wytrzeźwień, to są osoby z interwencji domowych, to są osoby, które stosują przemoc wobec swoich najbliższych i dlatego są tam przywożone, bo muszą mieć bezpieczne miejsce wytrzeźwienia. To są osoby również przymusowo tam przywożone, znaczy wszystkie osoby są pod przymusem, jakby trafiając na izby wytrzeźwień. Natomiast jest to też ważne, że te izby wytrzeźwień funkcjonują i powinny być uprofesjonalizowane i bardziej powszechne, bo w miejscach, gdzie nie ma izby wytrzeźwień, osoba nietrzeźwa trafia na komisariat policji. Nie ma często możliwości zbadania przez lekarza.
Ale to jest ważne, co pan powiedział, że tylko 1/3 tych osób, które trafiają do izby wytrzeźwień, to są osoby w kryzysie bezdomności. Reszta osób to są osoby, które normalnie nie doskwiera im niedostatek taki materialny, co pokazuje, jak bardzo często my sobie korzystamy z klisz, z różnych stereotypów i skracamy to myślenie o tym, że bezdomność to przeważnie alkohol. A to przecież nie tak. Szanowni Państwo, 603-06-06-06. Prosimy o podzielenie się historią, jeżeli zdarzyło Wam się interweniować, na przykład telefonicznie, wzywając odpowiednie służby do osób w kryzysie bezdomności w trakcie zimy. Czy ta zima teraz jest zagrożeniem? Bo na razie jest ciepło i gdzieś nam się wyłączyła ta uważność. Czy można teraz mówić o tym, że te temperatury, jakie mamy, no są zagrożeniem, są szkodliwe. Bo wy mierzycie także temperaturę swoim pacjentom.
No zdecydowanie tak. Ta temperatura, którą mamy już nawet teraz przy takim dłuższym narażeniu na, no nie oszukujmy się, dla takich osób to zazwyczaj nie jest nawet kilka godzin, a raczej kilka dni, jest zdecydowanie zagrożeniem. Szczególnie, że te osoby często nie mają możliwości ochronienia się po prostu przed tym zimnem. Ubrania, które mają, no czasem jakieś tam kurtki się uda dostać, z butami jest często problem. To jest raczej zdecydowanie duże zagrożenie. My też już w tym sezonie dostaliśmy taką jedną przykrą informację o pacjencie, którym się kiedyś zajmowaliśmy, który został znaleziony na ulicy w hipotermii i zmarł.
Proszę Państwa, zapraszamy do SMS-owania, a my do tego, jak działać, jak reagować, co powinno nas zaalarmować w sposób szczególny, wracamy już za chwilę.
Więcej serca i mniej barier.
Na razie ciepła zima. Niby nic nie powinno wzbudzać naszych niepokojów, jeżeli chodzi o to, o bezpieczeństwo osób w kryzysie bezdomności, które są na ulicy, ale przed chwilą panie Przemysławie powiedział nam, że to i tak nie uchroni przed hipotermią. To znaczy chyba nikt nie jest przygotowany do tego, żeby żyć na ulicy. Ale co powinno zaalarmować nas w sposób szczególny, kiedy widzimy kogoś na ulicy?
Wydaje mi się, że jednak większość osób, które gdzieś na tej ulicy mieszkają, oni jednak mają gdzieś tam jakieś takie swoje miejsca z dala od oczu innych ludzi, że tak powiem. A więc to, że ta osoba przebywa teraz w miejscu, w którym jest na przykład dużo ludzi, w którym dużo osób przychodzi, to może być taka cicha prośba o jakieś wsparcie, o jakąś pomoc. A to na pewno jest w pewnym sensie trudne dla każdego przechodnia podejść i zapytać kogoś, no nieznajomego, kogoś, kogo gdzieś tam może podświadomie troszeczkę się boimy. Każdy też ma jakieś swoje codzienne zajęcia, do których gdzieś tam może się śpieszyć. Natomiast sądzę, że fajnie byłoby warto spróbować odnaleźć w sobie jakąś gdzieś tam siłę, żeby od czasu do czasu przynajmniej się przełamać i podejść do takiej osoby i nawet zadać jakieś takie proste pytanie, czy wszystko w porządku, czy ta osoba potrzebuje jakiejś pomocy.
A co w wyglądzie powinno nas zaniepokoić? No bo czasami oczywiście to będą widoczne rany, ale co jeszcze powinno być dla nas sygnałem alarmowym?
Na pewno jeżeli taka osoba nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, czyli to nie jest ktoś, kto do nas podchodzi, to jest ktoś, kto na przykład jakiś zimny dzień czy noc siedzi gdzieś skulony, może ma na sobie jakieś cieplejsze ubranie, może niekoniecznie. Na pewno jeżeli to jest ktoś, kto leży z zamkniętymi oczami, to powinniśmy przynajmniej podejść i zobaczyć, czy ta osoba reaguje, czy się w jakiś sposób wybudza. Jeżeli to jest ktoś siedzący, to też jednak warto gdzieś tam podejść i zobaczyć, czy ta osoba jest w stanie nawiązać jakiś kontakt, a jeżeli nie, jeżeli to jest osoba nieprzytomna, to po prostu powinniśmy się nie wahać i od razu zadzwonić na pogotowie.
No właśnie, gdzie dzwonić, gdzie zgłaszać to, że ktoś będący w kryzysie bezdomności jest teraz zimą na ulicy. Panie Piotrze.
Tak, ja tak podkreślę właśnie, żeby też nie brać na siebie tej pracy, że jest, czy jakkolwiek mamy wiele do życzenia na nasz system wsparcia społecznego, to jednak zawsze będzie to lepsza opcja, niż gdy sami bierzemy się za cały system i właśnie nie kupować właśnie czy jedzenia, czy tak starać się z rozsądkiem tego podchodzić, żeby nie umacniać, nie meblować tej ulicy. Więc to, co ja zawsze radzę, to, że gdy widzimy, że na przykład przebywa w naszym otoczeniu, naszym osiedlu, gdzieś pod miejscem pracy stale jakaś osoba, to należy to kierować albo przez aplikację ARELS zgłaszać, albo bezpośrednio dzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i poinformować, że w takim miejscu, w takim czasie taka osoba właśnie bywa tutaj, to streetworkerzy zawsze podejdą, będzie interwencja pracowników socjalnych, ratownicy adiutary podjadą, zawsze jakby to się dzieje. To są, realnie te zgłoszenia są sprawdzane i przyjmowane, a jeśli mamy coś, że jest noc, jest chłód, a osoba jest na przykład nietrzeźwa albo nie nawiązuje kontaktu, to jeśli może, nie wiem, jeszcze nawiązuje kontakt, to może nie zawsze zespół ratownictwa medycznego, czy 112, ale można bezpośrednio na przykład na policję na przykład wezwać, czy straż miejską, żeby, czy to właśnie mówię, na pogotowie socjalne przewieźć taką osobę, czy ocenić na przykład, że może jednak do szpitala tak powinna osoba trafić, więc bardziej kierować to do osób, które zajmują się tym realnie i mają wiedzę i możliwości wsparcia takiej osoby.
Zapytam, bo rozmawialiśmy także przed wejściem na antenę. Pan także ma takie doświadczenie, że spotkał w schronisku człowieka, którego kojarzył z ulicy.
No tak.
Jak wyglądała ta historia? Proszę przypomnieć.
Tak, to kojarzyłem, bo akurat był pod furtką w mieszkaniu znajomego, był pod furtką pan, który zawsze otwierał bramkę i się pytał właśnie, czy mógłbym szlugi pożyczyć. Natomiast nigdy nie chciał żadnej pomocy, a ja widziałem po oczach oczywiście, że to klient. Ale tak się zdarzyło, że dzisiaj byłem na równej, tam wesprzeć trochę ratowników, bo zgłosił się ktoś nowy tutaj przyjęty, który niezaopatrzony jest właśnie w żaden sposób medycznie i chcieliby tutaj przynajmniej pierwszą tutaj wstęp do dalszej pomocy i tu się okazuje, że no ja pana kojarzę.
Ale to ty kojarzyłeś pana, czy pan kojarzył też?
Pan nie kojarzył mnie. Pan nie pamięta nawet, że był w szpitalu w zeszłym miesiącu.
To jest przyczynek do zmiany. Oczywiście nie ma się co nastawiać na taki natychmiastowy sukces, ale właśnie, co wy jako lekarze z przychodni imienia dr Oli traktujecie w kategoriach sukcesu? Czy w ogóle myślicie o swojej pracy w kategoriach sukcesów?
Rzeczywiście u nas ta definicja sukcesu jest troszeczkę inna, bo często my się na przykład cieszymy już tym, że coś się poprawia. Nie zawsze już samo wyleczenie jest dla nas sukcesem, ale jakaś poprawa na przykład jakości życia naszego pacjenta. Ostatnio mieliśmy taki drobny sukces, że rzeczywiście udało nam się wyleczyć rany u pacjenta i było to coś niecodziennego chyba odrobinę, bo zazwyczaj zadowalamy się, jesteśmy już zadowoleni, a może bardziej, a tym, że po prostu coś udało nam się nie tyle naprawić, a ile poprawić.
Panie Piotrze, wspominał o tym, żeby nie meblować ulicy i uważać z tym, jak pomagamy osobom w kryzysie bezdomności, żeby po prostu ich dodatkowo w tym kryzysie nie betonować, tak to określmy. No właśnie, są takie dziwne przyzwyczajenia, które mamy jeszcze niektórzy, że przy wiatach śmietnikowych wystawiamy jakieś rzeczy, że a może to się komuś przyda, zostawiamy jakieś buty, jakąś kurtkę, a z drugiej strony w samym Gdańsku działa mnóstwo sklepów charytatywnych, które tego typu materiały często dostarczają osobom w kryzysie, działają także noclegownie, działają schroniska. To czego jeszcze nie robić, pomagając, myśląc, że pomagamy?
Znaczy na pewno taką kurtkę, jeżeli ona miałaby trafić do tego śmietnika, no to może rzeczywiście, jeżeli trafiłaby gdzieś tam obok i ktoś mógłby jeszcze z niej skorzystać, bo to też nie zawsze musi być osoba, która rzeczywiście będzie tak stricte w kryzysie bezdomności, ale to będzie ktoś, kto w jakiś inny sposób może jej potrzebować. Inna kwestia to, żeby też rzeczywiście może czasem nie brać na siebie aż tak dużo tej odpowiedzialności. I tutaj coś właśnie, o czym Piotrek wspominał, że jest policja, jest straż miejska, są organizacje, które rzeczywiście jakoś gdzieś tam się na tym znają i tu jest z ich strony, to jest bardzo dużo pracy i to jest bardzo ciężka i wymagająca praca i te wszystkie interwencje. I tak naprawdę nawet my, jakby jako lekarze gdzieś tutaj w przychodni, wydawać by się mogło, że no tak bardzo tutaj pracujemy z tymi ludźmi, a jednak oni do nas trafiają, oni sami do nas przychodzą, do pogotowia socjalnego, o czym Piotrek wspominał, są przywożeni, a więc to też nie jest tak, że jeżeli my zobaczymy gdzieś osobę, która pomaga pomocy, to musimy ją wziąć sobie na plecy i zanieść gdzieś, tak? Czasem wystarczy to, żeby kogoś poinformować.
Z wiadomości do Radia Gdańsk jedna z nich brzmi: boję się ludzi po alkoholu, może chciałoby się pomóc, ale zwyczajnie boję się. Wystarczy zadzwonić, nie trzeba podchodzić do tej osoby. Można po prostu wykonać telefon.
Ja absolutnie, jak ktoś się nie boi, czuje się zagrożony, to ja też nie zachęcam, żeby podchodzić. Ja też nie zawsze podchodzę, mimo doświadczenia w tym temacie. Ja mówię, że telefon może uratować życie, a może też nic nie zdziałać. Nie wiemy, jakby tak naprawdę realnym rozwiązaniem bezdomności to jest to, żeby tej bezdomności po prostu nie było, żeby realnie były możliwości mieszkaniowe dla tych osób, a my naprawdę z Przemkiem tutaj nie leczy, jakby problemem głównym naszych pacjentów jest bezdomność, nie te dolegliwości. One wszystkie wynikają z tego środowiska, w którym
te rozległe rany wynikają z tego, że nie mają ich gdzie zaopatrzyć, tego, że śpią w takich miejscach, w jakich śpią, przebywają tam, gdzie przebywają. No właśnie, wy także musicie być medycznie przygotowani na to, że opatrujecie kogoś, kto nie wraca do ciepłego domu. Jak to organizujecie?
dobrze nam z tym idzie, tak powiem.
Znaczy, tak szczerze mówiąc, to też tak samo, tak jak mówiłem, nie jesteśmy w stanie wszystkim się zająć i my tak naprawdę nie zawsze się jakby tym zajmujemy. My jesteśmy częścią, znaczy jakby nasza przychodnia podlega pod Caritas i takie kwestie właśnie jak wydawanie jedzenia czy ubrań, to już leży po stronie Caritasu. No, staramy się w jakąś w miarę tam naszych możliwości na przykład dopasować te leczenie do faktu, że pacjent nie będzie w stanie sobie na przykład sam tych opatrunków w domu gdzieś tam zmieniać. Natomiast dobrze gdzieś tam mieć z tyłu głowy, wiedzieć, że istnieją jakieś inne formy wsparcia, na przykład w Gdańsku to jest Boski Prysznic, w którym często nasi pacjenci też otrzymują jakąś dodatkową pomoc.
I proszę Państwa, jeszcze raz apelujemy, nie musicie podchodzić sami, nie musicie, a nawet nie powinniście wspierać kogoś na przykład finansami na ulicy, ale telefon systemowy, zwykła reakcja, zawsze jest odpowiednia, bo ten telefon nas nie będzie nic kosztować. A moimi Państwa gośćmi byli lekarze przychodnia imienia dr Oli działającej przy sopockim Caritasie, Przemysław Bojarzyński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Piotr Glimasiński.
Dziękuję.
Audycję przygotowała Tatiana Slowia, zrealizowała Ewa Palicka.
Więcej serca i mniej barier.